Po prostu pytam. Po prostu pytam.
Dzień dobry, Weronika Zaguła. Witam Państwa i witam też moich gości. Paweł Kowal, polityk, historyk. Tak napisali na książce.
Dzień dobry, witam.
I Mariusz Cieślik, napisali na książce, że ceniony publicysta.
To, ale to na takiej książce, której nie ma w sprzedaży, na tej normalnej będzie, że publicysta.
Że publicysta i pisarz. Aha, czyli Paweł Kowal, polityk, historyk, Mariusz Cieślik, publicysta i autor książek, w tym tej książki. Jaruzelski, życie paradoksalne. Coś nowego tutaj w tej książce, bo tych książek o Jaruzelskich, wywiadów i tego wszystkiego to już trochę było.
Nie, takiej książki, która byłaby biografią całościową, od początku do końca i nie jakimś ani paszkwilem, ani laurką, to chyba nie ma ani jednej. Myślę, że to jest pierwsza. Jeżeli ktoś chce mieć trochę przestrzeni, żeby sobie wyrobić zdanie o Jaruzelskim, to powinien kupić tę książkę. I drugiej takiej nie ma na rynku.
Te książki, które są do tej pory, mają taką wadę, że ich autorzy przystępowali do pisania z określonym stanowiskiem. To znaczy, jest kilka książek ludzi, którzy Jaruzelskiego nienawidzą, szczerze nienawidzą. Są też takie książki ludzi, którzy ulegali czarowi generała.
Lub go po prostu kochali.
Tak, no może nie wszyscy go kochali, ale na przykład zakochiwali się w nim trochę. My przystępowaliśmy do tej książki z takim pomysłem, żeby napisać... O co właściwie z generałem chodzi, skąd on się wziął i dlaczego on był taki, jaki był. Nas on po prostu interesował, bo nam się wydawał przede wszystkim ważną postacią polskiej historii. Choć ja mam takie poczucie, że dopiero jak pracowaliśmy nad tą książką, on mi się wydał ciekawym człowiekiem. Wcześniej wydawał mi się człowiekiem nieco jednak bezbarwnym przez tę swoją taką charakterystyczną sztywność.
No trzeba powiedzieć, że się panowie napracowali, bo poza tym, że książka ma prawie 400 stron, 350 to jest w tej, którą ja trzymam w rękach, a później są jeszcze przypisy, więc tej pracy jest naprawdę sporo. Ale właśnie, powiedzmy o tym, bo rok temu w tym studiu...
Ale można by taką drugą książkę napisać, tak mówi Paweł Kowal i moim zdaniem w sensie objętości.
Wydanie,
w sensie
tak?
Objętości.
Taka matura podstawowa rozszerzona.
Tak, spokojnie drugą taką, przede wszystkim dotyczącą historii politycznej Jaruzelskiego, która mnie osobiście mniej pasjonuje, ponieważ ja nie jestem zawodowym politykiem i te mechanizmy mnie ciekawią, ale nie pasjonują. Natomiast mojego współautora myślę, że pasjonują jednak.
Znaczy ja myślę, że to jest tak, że to jest jednak człowiek, który żył 90 lat, który przetrwał przez wszystkie epoki, właściwie całą historię XX wieku. Musi być jakoś dotknięta, muśnięta, jeżeli się pisze o Jaruzelskim. To dlatego to właściwie można by w nieskończoność rozszerzać taką biografię. To jest jednak polityk, który właściwie od kiedy wszedł na scenę polityczną po wojnie, nigdy z niej do końca życia nie schodził. Nawet ta jego emerytura była w cieniu polityki. Czyli pisząc o Jaruzelskim, tak naprawdę pisze się historię Polski.
No, czy w cieniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, skąd się wziął generał Jaruzelski, w tym sensie, skąd nam się wziął człowiek, który w czasach komunizmu doszedł na szczyty. Wypisałam sobie takie zdanie z książki. Z rodzinnego domu wyniósł patriotyzm, religijność, przywiązanie do tradycji, szacunek do munduru i antyrosyjskość. Tak się składa, że przed panów książką czytałam dwie biografie rotmistrza Pileckiego. No dokładnie to samo. Mama im do poduszki czytała to samo, trylogię Sienkiewicza. Chłopaki byli tak antyrosyjscy i tak patriotyczni, i tak wierzący, że kilka takich zdań, gdybym wynotowała z tych biografii Pileckiego i zapytała, czy na pewno tego zdania nie ma w panu w książce, to mogliby panu powiedzieć, że inaczej zostały napisane.
Na tym pewnie polega też ten paradoks, że w Jaruzelskim coś się złamało i że jakby można powiedzieć umownie z tego samego domu. Choć pewnie nie był do końca ten sam, ale w sensie formacji, bo przed wojną też były różne formacje, bardziej endecka, bardziej sanacyjna, bardziej katolicka, bardziej wolnomyślicielska, pewnie gdzieś w Warszawie na Żoliborzu, te domy polskie przed wojną też były różne, ale to faktycznie było też tak, że z tego samego domu można było pójść w różnych kierunkach. Gdyby Jaruzelski się załapał, to poszedłby z Andersem i pewnie byłoby jego życie zupełnie inne na zachodzie.
No ale przecież z tego samego domu wyszła jego siostra, która ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski i do końca życia pozostawała, wydaje się, pozostaje, bo ona żyje, pozostaje w tamtej formacji intelektualnej, emocjonalnej. Natomiast to jest parę takich momentów w życiu Jaruzelskiego, które decydują o tym losie. Ja myślę, że paradoksalnie to są takie drobne przypadki. Na przykład to, że w 1945 roku jego matka i siostra nie wróciły z Syberii, bo on wrócił z Syberii, bo może słuchacze tego nie wiedzą, on wrócił z Syberii, gdzie został zesłany z całą rodziną w roku 1941, tuż przed wybuchem wojny z Niemcami, radziecko-niemieckiej. On wrócił razem z armią Berlinga, razem z armią tworzoną przez komunistów. Natomiast siostra i matka zostały, bo kobiety nie mogły iść z wojskiem. I on liczył na to, że wrócą w 1945 roku, kiedy była pierwsza możliwość demobilizacji. Ale okazało się, że wróciły rok później. I w tym momencie on już był zawodowym oficerem, który szybko awansował i już też był współpracownikiem informacji wojskowej. Także po prostu już był bardzo zaangażowany w ustrój. To było kilka miesięcy. To jest coś takiego, jak czyta się, są kilka takich książek, na przykład Ann Applebaum, za żelazną kurtyną, czy jest taka książka Marcina Zaręby, poświęcona temu okresowi powojennemu, że ludzie z tego pokolenia dokonywali wyborów życiowych trochę na zasadzie przypadku. Mówił Tadeusz Konwicki, że on tak naprawdę miał ochotę pójść w dewocję. Powiedział to w rozmowie z Adamem Michnikiem w takim filmie dokumentalnym Janusza Andermana. Miał ochotę pójść w dewocję, ale w końcu nie poszedł w dewocję. Czyli chciał, bo on też był z takiego domu katolickiego, patriotycznego, przecież był w Armii Krajowej, Tadeusz Konwicki, ale wybrał komunizm, bo tam mu zaoferowali pracę w odrodzeniu. I trochę tak było też z Jaruzelskim. To znaczy, gdyby kilka miesięcy wcześniej rodzina wróciła, to pewnie dzisiaj byśmy o nim tu nie rozmawiali, bo nie byłoby o czym.
Ale naprawdę tak wydawałoby się przypadkowe zdarzenie, dlatego że ja słyszałam dyskusję na temat panów książki W drugim śniadaniu mistrzów. I oni powiedzieli, że tak można trochę mieć wrażenie, jeden z komentatorów, że to taki przypadek Kieślowskiego. Tutaj jak się czyta książkę, to się ma wrażenie, że tak jak w przypadku Kieślowskiego, ten bohater za tymi chyba trzema razami coś tam się zmienia i zupełnie powinna się inaczej historia potoczyć. Po prostu chodzi mi o to, że jak doszukujemy się bohaterstwa czy Pileckiego, czy Kuklińskiego, to zawsze sobie mówimy, że okej, był taki moment, kiedy mogli zbłądzić, kiedy mogli zrobić coś innego, ale te fundamenty, ten początek. A tu jest tak samo. I nagle są piękne listy do rodziny o tym, że ja się nie zmieniłem, cytowane przez panów, o tym, że jestem taki sam. A w pewnym momencie zaczyna się polowanie na bandy w lesie, czyli na żołnierzy wyklętych. I nie wiem, czy bez refleksji, czy może ta refleksja jest zduszana przez jeszcze nie generała Jaruzelskiego?
Strach, myślę, jest dużą rolę odgrywa strach. Lęk, który się w nim narodził na Syberii, myślę, że go determinował. A poza tym myślę, tak już może bardziej naukowo podchodząc, w każdym polityku są pewne też cechy osobowości. Bo jednak pani pokazuje trzy postawy, z których każda jest inna. Pilecki to jest taka postawa nieskalana, prawda? Kukliński jednak bardziej złożona.
Nawrócona, można powiedzieć.
Późno nawrócony, prawda? W jakichś bardzo specyficznych okolicznościach, prawdopodobnie mające na swoim koncie...
Rzeczy niekoniecznie chwalebne.
Mówi się, że to, co on zobaczył w Wietnamie, tak? W Wietnamie. To są rzeczy, po których powinien się już wtedy nawrócić, jeżeli...
No więc właśnie, Jaruzelski, można powiedzieć, nawrócony na samym końcu, prawda? Więc to są jednak różne postawy. Myślę, że w każdym człowieku, szczególnie w człowieku, który staje się politykiem, uwydatniają się właśnie takie problemy, jak czy ma charyzmę, czy nie ma charyzmę, jaką ma siłę woli. I musimy wtedy w ten sposób ich oceniać. Pilecki nigdy nie doszedł do takiej sytuacji, żeby był takim rasowym politykiem. Jaruzelski doszedł do takiej sytuacji i okazało się, że miał słaby charakter.
No ale zanim doszedł do tej sytuacji, to były jeszcze te lata, końcówka lat 40. Później piął się jednak na te stanowiska w jakiś sposób. W sensie, niech panowie powiedzą, nie tylko mi, ale też słuchaczom właśnie, jaki to był typ człowieka, bo my go kojarzymy z tego, że za ciemnymi okularami, wycofany, cichy, przede wszystkim z tego go kojarzymy, z tego powtarzanego ogłoszenia stanu wojennego, no i z tego, że na Ikara co roku w nocy z 12 na 13 grudnia gromadził
się. Zwracam
się
do was jako żołnierz. Obywatelki, obywatele, zwracam się do was jako żołnierz.
I zaraz ktoś doda, że nie było Teleranka. No i właśnie to tyle wiemy o Jaruzelskim mniej więcej, zwłaszcza te pokolenia, które niewiele pamiętają stamtąd.
Pierwszy był lęk, ja myślę, a później kariera. Nie?
Ja myślę też, że wiemy jednak troszkę więcej. To znaczy, wydaje mi się, że jednak Jaruzelski był główną postacią komunistycznej propagandy lat 80. Tylko, że to była przecież inna polityka, tak? Ci politycy się nie obnażali. Tutaj w tej książce pokazujemy też, że jego otoczenie, on miał świetne otoczenie w sensie intelektualnym, bo miał naprawdę bardzo inteligentnych propagandzistów, Wiesława Górnickiego i Jerzego Urbana. Można mieć o nich jak najgorsze.
PR-owcy w takim razie.
Można mieć o nich jak najgorsze zdanie. Nawet trzeba mieć o nich jak najgorsze zdanie, bo oni robili złe rzeczy.
Ale o takim sztabie niektórzy politycy mogliby tylko marzyć.
Mnie się wydaje, że tak udanej propagandowej kreacji nie było w najnowszej historii Polski, jak wykreowanie Wojciecha Jaruzelskiego na takiego ojca narodu i wykreowanie to się w pewnym momencie troszkę załamało, bo była dynamika pewna przemian politycznych. Natomiast to przecież Urban z Górnickim wymyślili, że uratował Polskę przed Rosjanami, przed wejściem Związku Sowieckiego, co jest nieprawdą, bo nie uratował. Ale ludzie tego nie wiedzą.
Ale Polacy są podzieleni, niemalże pół na pół.
No a tak, ale to ludzie wierzą w różne rzeczy, tak? Niektórzy wierzą w spiski, inni nie wierzą. Natomiast my tutaj badaliśmy dokumenty, no zwłaszcza Paweł badał te dokumenty bardzo dokładnie i nie ma żadnego dokumentu wskazującego, że Jaruzelski uratował Polskę przed inwazją sowiecką, natomiast są dokumenty wskazujące, że uratował dzięki temu swoją karierę. I tak naprawdę o to tutaj szło.
No właśnie to z tej książki wyczytałam. Znaczy wyczytałam tu raz o Czechosłowacji, o tym, że Jaruzelski miał ochotę na interwencję na Czechosłowację. Znaczy, że nie wzbraniał się przed takimi interwencjami. Dwa, grudzień 70. Kto decydował o tym, że strzelano do robotników?
Na pewno nie Jaruzelski, dlatego że Jaruzelski nie miał wówczas takiej siły politycznej jeszcze.
Ale nie oponował.
Ale Jaruzelski, no tutaj na pewno...
Co więcej, proponował, jak to załatwić.
Był jedyną osobą... Oczywiście to można na dwa sposoby ten grudzień 70 interpretować. Można tak bardzo historycznie, czyli on już wcześniej podejmował pewne decyzje w wojsku, które tak naprawdę prowadziły do tego, żeby można było użyć armii. Ale druga sprawa to jest ta słynna narada u Gomułki, której poświęcamy dużo uwagi, no i która była przedmiotem potem wiele lat różnych analiz i sporów, to znaczy czy Jaruzelski tam był i jaką odegrał rolę.
A czy on tam był?
No był z całą pewnością.
A czemu w filmie go nie było, wiedzą panowie? Bo go w Czarnym Czwartku pominęli w tej scenie.
No, nie potrafię tego powiedzieć. Trzeba pytać twórców filmu, ale...
Dlatego chciałam dopytać, czy
usunięty,
na pewno był.
Usunięty fragment dzienników Mieczysława Rakowskiego, przez Mieczysława Rakowskiego, myślę, że jest koronnym dowodem w sprawie. Rakowski nie chciał po latach, bo rozumiał, że to obciąża Jaruzelskiego i dlatego usunął ten fragment dzienników. Andrzej Paczkowski, polski historyk wybitny, znalazł ten fragment dzienników. Jest jasny, Jaruzelski tam był. Zresztą tak do końca Jaruzelski się tego nie wypiera, bo raczej jest spór o to, w którym momencie przyszedł, jaką odegrał rolę. I podczas narady był tak naprawdę jedyną osobą, która była w stanie w sensie operacyjnym powiedzieć, co trzeba zrobić. No i on oczywiście nie mógł się powstrzymać, ponieważ miał taki charakter, że zawsze chciał być tym prymusem.
Chciał się wykazać.
Jak strzelać i do kogo i żeby zadziałało?
Zorganizować akcję.
No chyba najpierw nie chodziło tylko o strzelanie, bo najpierw chodziło jednak o to, że czy z powietrza, czy z lądu i tak dalej. No to on, jak rozumiem, miał tam jakiś speech na ten temat. To nie jest dokładnie zapisane, no ale on w porównaniu z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam byli, miał doświadczenie wojskowe, bo on je naprawdę miał. Przecież był dowódcą przez wiele lat, był dowódcą dywizji, był na froncie. On miał doświadczenie frontowe, no i wiedział sobie, jak poradzić z tłumem, jak się okazuje.
Ale nie wzbraniał się przed tym, rozumiem. Nie miał takich oporów.
Nie, Jaruzelski odpowiada w dużym stopniu, czy współodpowiada za wydarzenie 70 roku. Dla mnie to jest oczywiste, natomiast trzeba pamiętać, że to jest moment, kiedy nie on decyduje jeszcze ciągle. I kiedy on może tylko pomóc, ale przede wszystkim to, co może zrobić, zawsze może oponować lub wykonać jakieś ruchy, także osobiste, które by go od tego odcinęły. On tego nie zrobił, nie podał się do dymisji. Wiedział, że jeżeli się poda do dymisji, no to ktoś inny zostanie ministrem i no, on straci pozycję, prawda? A tym, co by go determinowało, myślę, że było, tak jak po wojnie, tą pierwszą rzeczą, która go determinowała, był lęk. Był strach, że Rosjanie mu coś zrobią, że on już nie może dalej się posunąć i tak. I to powodowało, że jego działaniem. To później to było właśnie to przekonanie, jak dobrze być królem. Znaczy, on zawsze już chciał mieć tę pozycję. To nie był człowiek, który był łasy na pieniądze, w sensie takim, że miał dużo na koncie, ale był bardzo łasy na pozycję. Nie chciał jej stracić.
A myślą panowie, badając te wszystkie dokumenty, tę historię tak dokładnie, że on miał pomysł na swoją karierę? Że wtedy, kiedy ona się już tak zaczęła i było widać, że pnie się powoli jeszcze na początku po stopniach, to on już dążył do najwyższego? Czy to było raczej tak, że no, jakby spełniam się na tym stanowisku, na którym jestem, rozglądam się, patrzę jak jest? Bo to nie był też człowiek bardzo towarzyski. To zazwyczaj tacy ludzie gdzieś się tępną.
Prosto odwrotnie. Ale też on prowadził życie towarzyskie wbrew temu, co można by sądzić. To znaczy, wydaje się, że życie towarzyskie traktował jednak instrumentalnie, odnoszę wrażenie, że te znajomości mu były potrzebne nie do tego, że on pragnął towarzystwa ludzi, tylko dlatego, że z pewnymi ludźmi można było walczyć o władzę, a pewnymi ludźmi można się było pochwalić, a pewnymi ludźmi można było gdzieś się pokazać. To to myślę, że był on jednak w tych swoich znajomościach był bardzo interesowny, moim zdaniem.
W wąskim kręgu osób się obracał faktycznie później, kiedy już był ważną postacią w państwie, ale były jakieś małe rzeczy towarzyskie. Natomiast myślę, że to nie było istotą. Istotą były jego predyspozycje, które widać tam chyba w 10 czy 11 rozdziale. Przypominamy to, jak on od dziecka pielęgnował w sobie kult Napoleona, jak patrzył na Piłsudskiego, który był takim archetypem przywódcy w okresie
i ciągle się do niego porównywał.
Jak się do niego później porównywał, jak nie lubił Piłsudskiego, bo to było w kontrze wszystko, ale jednak zawsze się odnosił do takich liderów, herosów, ludzi, którzy organizują wyobraźnię społeczną. To było istotne dla niego, czyli on jednak myślał o sobie w kategoriach tego Napoleona, czy w kategoriach generalissimusa.
Chciał być postacią historyczną.
Chciał wejść
marzył o tym, żeby wejść do historii.
To nie ulega wątpliwości, a w warunkach PRL-u no, bycie najważniejszym oznaczało kierowanie partią komunistyczną. I od pewnego momentu pewnie myślał o tym, że będzie szefem partii komunistycznej.
Ale myślę, że to w latach 60-tych.
No myślę, że może w 60-tych, prawda? Ale pod koniec 60-tych lat być może już mu to przechodziło przez głowę, prawda? Ale wcześniej pewnie sądził, że będzie ministrem, czy no, robił karierę.
Ale jeżeli był zapatrzony w Napoleona, jeżeli w Piłsudskiego, no to wydaje mi się, że po władzę szedł dla Polski. W swojej głowie.
No to trzeba by analizować konkretne jego decyzje. Mi się wydaje, że jego decyzje o tym nie świadczą.
Że to było czysto personalne realizowanie własnych ambicji?
Nigdy nie jest pewnie czysto. Nie trudno odmówić komuś, z kim nie rozmawiamy dzisiaj, patriotyzmu. Natomiast był to specyficzny typ patriotyzmu i rozumienie Polski jako Polski, która jest częścią strefy wpływu Związku Radzieckiego. Polski, która jest podporządkowana Rosji. On tak rozumiał pozycję Polski w Europie. Czyli oczywiście wtedy te porównania do Wielopolskiego na przykład mają sens. Choć Wielopolski skorzystał ze swojego okresu w XIX wieku i wykorzystał go przynajmniej do rozwoju gospodarczego ziem polskich. Jaruzelski tego nie zrobił, ale ja nie odmawiałbym mu patriotyzmu, bo nikt nie ma takiego prawa. Natomiast możemy go osądzać po prostu po tym, co robił i jak robił. I tutaj nie widać tej motywacji tak dużo innej niż ta personalna, żeby przetrwać.
Korzyści z jego działań dla Polski są moim zdaniem umiarkowane. Znaczy nic nie wskazuje na to, że jakby byli inni przywódcy komunistyczni, to by było dużo gorzej. Pewnie byłoby dość podobnie, no, mówiąc krótko. Choć mogłoby być gorzej, może na przykład stan wojenny miałby więcej ofiar, pochłonąłby więcej ofiar, no bo jak go wprowadzali wojskowi, to wprowadzali go w miarę sprawnie. No to jest być może jakaś okoliczność łagodząca dla niego, ale przecież nie wiemy tego, co by było.
Ale mogłoby być chyba lepiej też.
Mogłoby być lepiej, oczywiście. My tego nie wiemy, co by było, no bo to się nie zdarzyło. To nie jest sprawa dla historyka, a nawet to nie jest sprawa do publicysty.
Ale pojawiło się kilka razy, że generał Jaruzelski się bał i to o to chodziło i chciałabym, żebyśmy do tego wrócili po przerwie.
Po prostu pytam. Po prostu pytam.